Gościem Radia Wnet jest pan prezes Jarosław Kaczyński. Dzień dobry panu, a właściwie prawie dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bo spotykamy się na Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości 4 czerwca 2019 roku. 4 czerwca, dzień szczególny. Jaka jest pana wspomnienie tych dat, tych 4 czerwca?
No ten pierwszy, 4 czerwca z 1989 roku to jest wspomnienie bardzo miłe. Oczywiście czekając z pewnym napięciem w Elblągu na wynik wyborów, bo informacje, które przychodziły z Warszawy, zaliczyły Elbląg do tych okręgów, gdzie będzie druga runda, jeżeli chodzi o Senat, a nawet może jeśli chodzi o Sejm. No później okazało się, że to na szczęście nieprawdą, wygraliśmy pewnie w pierwszej rundzie. No i oczywiście bardzo się cieszyłem z tego zwycięstwa, a już najbardziej się cieszyłem, kiedy dowiedziałem się, jak to jest w ogóle. Oczywiście jeszcze po drodze dowiedziałem się też, że wygrał mój świętej pamięci brat, więc radość była wielka i było takie poczucie wielkiej zmiany. Ja nie ukrywałem w czasie kampanii wyborczej, nawet w przemówieniu do wojska, które tam miałem, bo tam bardzo dużo garnizon w Elblągu, tą dywizja tam stacjonowała, do dziś jest dywizja elbląska, że naszym celem jest przejęcie władzy. Nie ukrywałem tego. To jest nawet nagrane gdzieś. No. I w tym wojsku burzyli się tylko panowie bez mundurów, czyli za służb. Wszyscy inni przyjmowali to spokojnie. I taką perspektywę dostrzegałem, chociaż nie byłem taki zupełnie pewien. No niemniej założyłem się jeszcze przed tymi wyborami, że za pół roku będziemy mieli rząd i te pół litra wódki wygrałem, chociaż później mi je ukradziono.
Ale nie tylko pan się założył, ale pan konstruktywnie się przyczynił do tego, że powstał pierwszy rząd Tadeusza Mazowieckiego.
No przyczyniłem się do tego wraz z bratem. Dostaliśmy od Lecha Wałęsy, no, zlecenie na to, żeby ten rząd skonstruować. Te rozmowy dotyczące głównie SD, ale też były jakieś kontakty z ZSL-em, miały już dosyć długą historię, w szczególności jeżeli chodzi o operacje prowadzone przez mojego brata, bo ja w tym nie brałem udziału, no ale później, ponieważ brat musiał siedzieć w Gdańsku, bo był pierwszym zastępcą Wałęsy i musiał organizować związek, no to ja głównie prowadziłem rozmowę w Warszawie. No i to były rozmowy udane, no, z różnymi przygodami. Trudno je w tej chwili opowiadać, bo były różne kontrataki, bo wiadomo, że te środowiska, które no, dzisiaj symbolizuje Gazeta Wyborcza, stawiały na Bronisława Garemka, a Wałęsa już długo przedtem, bo poinformował o tym mojego brata, chyba jeszcze na jesieni 1988 roku stawiał na Tadeusza Mazowieckiego, chociaż no, miał wahania, bo mówił też o Garemku. No w ogóle jakby miał pewien kłopot z powiedzeniem Garemkowi, że to nie on będzie premierem. No ale jakoś to się mimo wszystko, mimo tych różnych zawirowań i komplikacji udało i następnie ten rząd powstał, chociaż ja już w jego tworzeniu dalszym nie uczestniczyłem.
I potem cały obóz OKP pękł i potem były wybory prezydenckie i wtedy Jarosław i świętej pamięci Lech Kaczyński byli głównymi motorami sprawczymi zwycięstwa Lecha Wałęsy w tych wyborach.
Pewna korekta. Mój brat był zdecydowanym przeciwnikiem tego, że Lech Wałęsa był prezydentem i nie wziął udziału, nie był w komitecie Lecha Wałęsy i w ogóle nie brał w tym wszystkim udziału. To jest już zupełne nieporozumienie. Dzięki Lechowi Kaczyńskiemu mogło powstać Porozumienie Centrum. To była ta siła przyciągająca do mnie jako naczelnego tygodnika. Naczelnym tygodnikiem mogłem powstać tylko dzięki wsparciu mojego brata i właściwie to był jego pomysł. I właśnie jego skądinąd małżonki, żeby być całkowicie precyzyjny. I Leszek był to w stanie załatwić w ciągu krótkiej rozmowy z Wałęsą. I to in blanco miałem bez daty podpis z tą nominacją. Ja bym wtedy takiej możliwości nie miał, ale później także no, jako brat, no, tego bardzo ważnego człowieka Solidarności, żeby było jasne, ja też byłem w kierownictwie Solidarności, ale nie byłem tak ważny. no, przyciągałem do siebie innych ludzi i w ten sposób dość łatwo można było zorganizować grupę, która później zmieniła się w partię polityczną. Ta partia postawiła na Lecha Wałęsę. Natomiast Leszek, który znał Wałęsę dużo lepiej niż ja, ja go znałem jednak przez najlepiej z tych jego świetnych czasów, 88 rok, strajki. No mówił mi, że to jest błąd, no ale ja tutaj już postawiłem na swoim, bo uważałem, że inaczej się nie da stworzyć partii, nie da się wyjść z tego układu, w którym w gruncie rzeczy wszystko znajdzie się w jednej formacji, no, którą kojarzyłem w ten sposób, że to jest tak jak swego rodzaju kontynuacja tej frakcji puławskiej jeszcze z 1956 roku i że to no, nie jest rozwiązanie dobre dla Polski. I stąd ta cała inicjatywa. Powtarzam, nie ma tutaj czasu,
żeby opowiadać o
całej tej historii. No, rzeczywiście przyczyniłem się do powstania tego rządu, powtarzam, razem z bratem w taki mocny sposób. I tego nie żałuję. Natomiast jeżeli chodzi o Lecha Wałęsę, to mam nadzieję, że Bóg w sądzie ostatecznie mi to wybaczy.
Potem były wybory w 1991 roku. Jeszcze chwilę o historii, bo wtedy było Porozumienie Obywatelskie Centrum, startowało do tych wyborów i w ramach tego Porozumienia Obywatelskiego Centrum było KLD z młodym politykiem, który nazywał się Donald Tusk.
A nie, to zupełnie nieporozumienie. KLD miało własny gabinet wyborczy i w ogóle opowieści o KLD jako części Porozumienia Centrum, którą można znaleźć w wielu książkach, jest opowieścią nieprawdziwą. Były rzeczywiście pewne relacje między nami. Wielu ludzi się znało, na przykład mój świętej pamięci brat świetnie znał Donalda Tuska. No ale to nie ma dzisiaj znaczenia, bo skoro dzisiaj Donald Tusk na przykład był łaskaw powiedzieć, że mój brat pił razem z Kiszczakiem i z kimś tam jeszcze w Magdalence, to ja od razu wyjaśnię, że było trzech ludzi, które się tam wtedy nie fraternizowało w tych wydarzeniach w Magdalence. To był właśnie mój świętej pamięci brat, to był, przyznaję to, Tadeusz Mazowiecki i to był, bo też przyznaję, Władysław Frasyniuk. Natomiast no inni rzeczywiście no poszli na taką daleko idącą, butczaną fraternizację. No i słusznie są z tego powodu krytykowani i to wywoływało absmak już wtedy. No ja o tym wiedziałem, oczywiście wiedziałem o tym od brata, więc Donald Tusk ma obyczaj kłamać, no i kłamie w każdej sprawie. Także i w tej, chociaż oczywiście on w Magdalence nie był, po prostu był wtedy człowiekiem, no powiedzmy, niespecjalnie ważnym.
Pan prezes już powiedział o dzisiejszym, o 4 czerwca 2019 roku. Możemy uznać, że to jest dzień początku kampanii do parlamentu?
No, ja nie znam jeszcze dokładnie przemówienia Tuska, ale mogę powiedzieć jedno, zdaje się, że było jak zawsze, to znaczy, że wielkie oczekiwania i, no i nic z tego, więc ja bym jeszcze o porządku kampanii nie mówił.
Próba postawienia linii demarkacyjnej między Prawem i Sprawiedliwością a opozycją i ta linia jest mniej więcej, no, zdanie, cytat, bo ten cytat wyznacza linię. Oni mają telewizję, a my mamy gazetki, powielacze i musimy w ten sposób iść do zwycięstwa. Czyli my jesteśmy opozycją, my reprezentujemy Solidarność i my reprezentujemy wolność, a oni władzę, która dąży
no
do tego, żeby być władzą autorytarną.
To jest tak skrajnie prymitywny, że nie sądzę, żeby się ktokolwiek na to nabrał. No w końcu każdy może mieć w domu i ma na ogół pilota telewizyjnego i może sobie obejrzeć ileś tam programów, które są zupełnie inne niż telewizja publiczna i bardzo, bardzo ostro nas atakują z TVN-em na czele, ale to dotyczy także innych mniejszych i większych, jak na przykład Polsat stacji. To jest sprawa pierwsza, już nie mówiąc o różnych radiach. No, z tego wynika, że TOK FM na przykład też jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości. To naprawdę jest wielkie odkrycie. No, to jest coś, co może przemówić tylko do ludzi, którzy albo no nie mają najbardziej nawet elementarnej wiedzy, albo też do ludzi, którzy mają no najskrajniejszą złą wolę. No taki chwyt, tylko już tak zupełnie oderwany od rzeczywistości, że że po prostu nie warto nad nim dyskutować. Jeżeli sytuacja była troszkę podobna, chociaż oczywiście jednak nie taka sama jak wtedy, no to dotyczyło to Prawa i Sprawiedliwości, kiedy przy władzy była Platforma i PSL, bo wtedy rzeczywiście oni mieli wszystkie mocne... Wszystkie mocne media mieli oni, a my mieliśmy bardzo, bardzo niewiele, chociaż te media, które na szczęście były, odegrały bardzo pozytywną rolę w tym, że można było jednak sytuację polityczną w Polsce zmienić.
W czasie kampanii, w czasie wieczoru wyborczego powiedział pan o tym, że ta kampania, która nadchodzi, będzie być może bardziej brutalna niż ta, którą mamy za sobą. Dlaczego tak pan powiedział?
To jest kwestia z jednej strony znajomości naszych przeciwników, ale z drugiej strony także już pewnej bardzo konkretnej wiedzy, z którą nie będę się w tej chwili dzielił, dotyczącej tego, co oni przygotowują, może tak powiem, w różnych wymiarach.
Bo strategia na kampanię europejską, przynajmniej reprezentowana przez Gazetę Wyborczą, to był najpierw Dwie Wieże i Jarosław Kaczyński, a na końcu premier Mateusz Morawiecki i jego działka.
No tak, Dwie Wieże. Okazało się, że jestem najbardziej dorobionym politykiem, właściwie miliarderem. No wie pan, powiedzieć można wszystko. No, można na przykład powiedzieć, no, co bardzo chętnie przyjął, że jestem wysokim, młodym, pięknym blondynem. Chociaż tego akurat nasi przeciwnicy nie powiedzą. Ale jest jak jest. Krótko mówiąc, jest tak, że po prostu no, kłamać i jeszcze raz kłamać, znaleźć jakiś pretekst do kłamania i to jest ta polityka, którą oni uprawiali przez cały czas wtedy, kiedy byliśmy po raz pierwszy przy władzy, kiedy byliśmy w opozycji i teraz, kiedy oni są w opozycji. No, cała ta opowieść o dyktaturze w Polsce, o naszej przewadze medialnej, to jest skądinąd komiczne, bo do niedawna okazywało się, że telewizji publicznej nikt nie ogląda. Że to jest jedna wielka klęska, ta telewizja publiczna, to w jaki sposób wobec tego może odnosić takie ogromne sukcesy, że mówi się, że te wybory wygrał Jacek Kurski. Krótko mówiąc, ich sprzeczności nie zniechęcają, bo zdaje się uważają, że ludziom można powiedzieć wszystko. No nie chcę tutaj cytować czegoś, czego Jacek Kurski nigdy nie powiedział, ale co mu przypisano.
To jest tak, że to, co mówi Gazeta Wyborcza, to, co mówi opozycja, odbija się echem w mediach niemieckich, mediach francuskich i odwrotnie. To, co mówią media niemieckie i francuskie, odbija się echem w Polsce. My znamy to, ale jeżeli pan czyta takie pytanie, które zadaje dziennikarz niemiecki, dokąd doprowadzi Polskę rządza władzy Kaczyńskiego, to co pan sądzi i co by pan mu odpowiedział?
No bym mu odpowiedział, żebym się udał na kilka tygodni może, bo to tyle czasu pewnie trzeba, żeby się jakoś poważnie rozejrzeć do Polski, żeby zobaczył, jak jest naprawdę, jeżeli chodzi o tą rządzę władzy i tą władzę w ogóle i jej zakres i sposób postępowania opozycji, tego, kto ma większą siłę w mediach, no skądinąd też w bardzo wielu samorządach i tak dalej, no to są po prostu bzdury, no to jest twierdzenie tego typu, jak na przykład twierdzenie, że to Polska napadła na Niemcy w 1939 roku i następnie po podboju Niemiec zmusiła Niemców do wymordowania Żydów. No to też można powiedzieć.
Tylko te bzdury pojawiają się bardzo często, kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą, i odczuwamy taki nawet w takim życiu w Paryżu na przykład, jak jest się młodym studentem, to się odczuwa pewien taki antypolonizm, który się pojawił, a którego kiedyś nie było.
No to jest właśnie skutek tego rodzaju polityki. Ja bardzo często mówiłem do różnego rodzaju zgromadzeń, w których uczestniczyłem, że pamiętajcie, że trzeba walczyć o polskie dobre imię, dlatego, bo to się przenosi już nie tylko na interes całego narodu, ale także na interes każdego Polaka, który wyjeżdża za granicę, czy na chwilę, nawet na zwykłą wycieczkę, czy też wyjeżdża tam na dłużej, na przykład po to, żeby skończyć studia. I to się po prostu potwierdza. No, ta całkowicie fałszywa opowieść to jest szkodzenie nie tylko Polsce, ale także konkretnym Polakom. No, tyle można powiedzieć, bo ta opowieść ma źródła w Polsce. No, to jest wprowadzenie w błąd błąd tamtych, z tym, że tamci oczywiście chcą być wprowadzani w błąd, bo oni chcą mieć taki rząd w Polsce, jaki im się podoba, no ale to Polacy decydują o tym, kto w Polsce rządzi.
I na przykład politycy Konfederacji mówią o tym, że to jest przygotowanie gruntu, ten antypolonizm i oskarżanie Polski o antysemityzm. Nie wiem, czy pan się zgadza z takim zdaniem, jest przygotowaniem gruntu po to, żeby w którymś momencie ustawa amerykańska 447 zaczęła działać, przynajmniej oddziaływać na zwiększać ciśnienie na Polskę, żeby coś zrobiła i jakiś zrobiła gest w kierunku społeczności żydowskiej.
No ja nie chcę tutaj komentować wypowiedzi Konfederacji, bo to jest formacja prorosyjska i po prostu szkodliwa. Natomiast jest tak, że ja powtórzę tutaj po prostu naszą deklarację. Prawo i Sprawiedliwość jest gwarancją, oczywiście wtedy, jeżeli rządzi, że Polska nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie II wojny światowej, jeżeli Żydzi mają jakieś roszczenia, to niech zwracają się do Niemiec. Polacy nie są im absolutnie nic winni.
Taki dokument opublikowało Radio Wnet. Taki dokument, który może być składową programu Platformy Obywatelskiej. Tytuł dokumentu Wielka Polska Obywatelska. Jakie ma pan intuicje? Czym będą chcieli przeciwnicy polityczni przemówić teraz do wyborców?
No sądzę, że z jednej strony będzie to, co się w Nowopolszczyźnie nazywa hejtem.
A pan się przyzwyczaił już do hejtu i nie robi na panu żadnego wrażenia, czy też czasami robi?
A to nie chodzi o moje indywidualne reakcje, bo ja się musiałem do bardzo wielu różnych rzeczy przyzwyczaić, natomiast nie zawsze miłych, natomiast to jest problem skuteczności wobec społeczeństwa. No tutaj to trzeba postawić w tej chwili pytanie, na które nie ma odpowiedzi. W każdym razie no to było zapowiadane i nawet zresztą jak ktoś słucha dokładnie i ma pewną wiedzę na przykład różnych wypowiedzi w telewizji publicznej ze strony ludzi, którzy się dobrze w tych sprawach orientują, no to było właściwie zapowiedziane, że był ten hejt przy końcu tej kampanii wyborczej i będzie też oczywiście odpowiednio wzmocniony na jeszcze większą, dużo większą skalę w trakcie tej kampanii. Sądzę, że to jest tak naprawdę i główna nadzieja na zwycięstwo. Oszukiwać, opluwać, obrzucać błotem różnego rodzaju, bo to jest to, co potrafią, natomiast no, nie są w stanie przedstawić żadnego alternatywnego programu. I to jest ich stała cecha, można powiedzieć, immanentna. No po prostu nie potrafię, poza takimi programami, które skądinąd znam już z początku lat 90., no, które mają w istocie jeden cel, no, zlikwidować Polskę jako podmiot polityczny, a z czasem taki mechanizm, który tam zaplanowano, no, likwidowałby też naród polski. No. To są niewątpliwie rzeczy suflowane z zewnątrz i to już jest taka sprawa, którą powinni się zająć politycy, politolodzy, historycy, ale być może jeszcze ktoś inny.
A gdybyśmy mieli zdefiniować, o co idzie bitwa w czasie tej kampanii wyborczej i w tych wyborach w 2019 roku?
O to, czy w Polsce będzie coraz lepiej, tak jak jest pod naszymi rządami, chociaż rzeczywiście jeszcze bardzo daleko do tego, co być powinno, czy też w Polsce będzie tak, jak to było przedtem, coraz lepiej stosunkowo wąskiej elicie, a innym, no powiedzmy sobie, różnie. No czasem coś tam rzeczywiście spadało z tego pańskiego stołu, ale ten pański stół był dla bardzo dużej części społeczeństwa czymś zewnętrznym, abstrakcyjnym. My działamy w tym kierunku, żeby tego stołu już nie było i żeby jednocześnie wszyscy mogli dostawać możliwie najwięcej. Chociaż powtarzam, droga do tego daleka, bo i musimy być bogatsi, jeszcze mechanizmy podziału muszą być udoskonalone, to jednak idziemy w tym kierunku i jedziemy jednocześnie w tym kierunku, żeby polskie interesy były przez polskie państwo bronione, a siły, które są inspirowane zewnętrznie, zostały zmarginalizowane.
Była w czasie tej kampanii była piątka Kaczyńskiego, piątka Jarosława Kaczyńskiego, a teraz co pojawi? Czy coś nowego pojawi się?
Panie redaktorze, po pierwsze piątka jeszcze nie jest do końca zrealizowana. No, od lipca będziemy mieli na każde dziecko 500 zł. Na jesieni będą te rozwiązania podatkowe, więc to już są elementy bardzo poważne. A po drugie, na pewno będziemy mieli także jeszcze inne propozycje programowe, ale w tej chwili nie chcę o nich mówić. Zresztą Państwo będą jakby ten proces przygotowania programu mogli w niemałej mierze obserwować.
Wybory europejskie są już za nami. Wygląda na to, że Europa troszkę się zmieniła. Coś drgnęło w tym europejskim układzie, ale nadal ci, którzy mieli możliwość sterowania tym, co się dzieje w Europie, nadal ją zachowują.
No zachowują, chociaż oczywiście widzą jednak pewne zmiany i tam troszeczkę to się wszystko uelastycznia, ale jaki będzie ostateczny efekt, jeszcze w tej chwili nie potrafię powiedzieć. My jesteśmy w grze, prowadzimy różne rozmowy.
I co będzie sukcesem Prawa i Sprawiedliwości w czasie tych negocjacji, sukcesem rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego?
No, jeżeli chodzi o sukces rządu, no to z całą pewnością w tej chwili w centrum jest budżet, bo przecież to, co zostało przedstawione, to jest tylko taki bardzo wstępny projekt przygotowany na podstawie tak zwanej metodologii berlińskiej z 1999 roku. Metodologii, która zakłada, że jak ktoś odnosi sukcesy, a Polska odnosiła sukcesy, no to dostaje mniej. My oczywiście to odrzucamy i będziemy twardo walczyć o to, żeby tych środków było znacznie więcej niż to zostało nam zaproponowane. Ale jeżeli ktoś mógł protestować, nie wiem czy skutecznie, ale protestować przeciwko temu, no to dwie osoby mogły to. Z jednej strony to jest Donald Tusk, bo był przewodniczącym Rady Europejskiej, a z drugiej strony w Komisji Europejskiej była pani Bieńkowska, która jest komisarzem. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś tutaj ponosi jakąś winę, to właśnie te dwie osoby, bo w końcu można było walczyć o przyjęcie jakiejś innej metodologii. Ale to jest tylko i wyłącznie punkt wyjścia i tutaj będzie ta wielka bitwa. Natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie, no to my musimy dążyć do tego, żeby Grupa Wyszehradzka, czyli te cztery państwa, a być może to będzie się jeszcze rozszerzało, była czymś w Unii Europejskiej nie do pominięcia. Tak jak nie do pominięcia jest Francja, czy nie do pominięcia są Niemcy. I to jest taki cel, do którego, jak sądzę, się zbliżamy. No, może chciałbym, żeby to było szybsze, żeby ten proces postępował szybciej, ale no, zbliżamy się z całą pewnością.
Czy sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości może być pan Salvini jako nowy sojusznik, czy też nie?
Jeżeli chodzi o pana Salviniego, to tutaj mamy taki problem, że pan Salvini chce założyć nową grupę, no, razem z takimi informacjami, których my w żadnym razie nie jesteśmy w stanie zaakceptować. To jest grupa, w tej chwili to się nazywa Zgromadzenie Narodowe pani Le Pen. No są, jak sądzę, to także takie formacje jak Alternatywa dla Niemiec. No, dla nas to jest coś, czego w żadnym wypadku nie możemy zaakceptować.
Bo właściwie PiS jest partią wyjątkową, jeśli chodzi o Europę. Bo to jest realizm europejski, Europa ojczyzn i tak naprawdę w tym starciu tych rozmaitych sił wygląda na to, że ta koncepcja Prawa i Sprawiedliwości jest koncepcją bardzo samotną.
Nie jest taka samotna, bo jednak proszę, KR w dalszym ciągu jest stosunkowo dużą grupą i się może jeszcze do tego zwiększać. Natomiast no, pan Salvini wybrał jakby inną drogę, bo on nie jest tak skrajny, żeby musiał iść razem z panią Le Pen czy z Alternatywą dla Niemiec. Chociaż akurat nie wiem, czy Alternatywa dla Niemiec do tej formacji, dla Niemiec do tej formacji wejdzie. Ale no cóż, no, tak wybrał. On dąży do stworzenia bardzo dużej grupy. Wtedy byśmy się musieli wszyscy zjednoczyć i takie propozycje padały. No ale jeszcze raz powtarzam, no my akurat z taką formacją, która jest Polskiem, no jednak chyba bardzo wyraźnie prorosyjska, a z drugiej strony no, jej źródła są z naszego punktu widzenia trudne do zaakceptowania. Mówię tutaj nie o samej pani Le Pen, tylko jej ojcu. I o różnych rzeczach, które mówił w ciągu ostatnich dziesięcioleci. No, ludzie starszego pokolenia to pamiętają. Wiadomo też, jakie są źródła tej formacji, jeszcze wtedy Frontu Narodowego, jeszcze z lat 60., kogo popierali w wyborach prezydenckich 65 roku. No, jeżeli ktoś to wszystko wie, no to ma pewne kłopoty, bo to rzeczywiście byłoby pójście bardzo daleko w miejscach, które my traktujemy jako kompletnie, jeszcze raz to powtarzam, nieakceptowalne. To tak jakby w drugą stronę nas ktoś ściągnął do komunistów.
Powiedział pan Rosja, było spotkanie ministra spraw zagranicznych Czaputowicza z ministrem spraw zagranicznych rosyjskich, polscy prokuratorzy są w Smoleńsku. Czy jest coś, co mogłoby te stosunki polsko-rosyjskie polepszyć?
No to musiała być decyzja Rosji. Decyzja Rosji o tym, że zmienia stosunek do Polski. Czy można się spodziewać takiej decyzji, ale mówię to o decyzji strategicznej, a nie o różnych grach taktycznych. No, obawiam się, że może być z tym bardzo poważny kłopot.
Czyli nie stanie się to w najbliższym czasie?
Wydaje mi się, chociaż bardzo chciałbym się mylić, że nie. Gdybym się pomylił, to bym się bardzo ucieszył, bo nie jest w naszym interesie, żeby być w jakimś ostrym sporze z Rosją, ale no cóż, no.
Życie, polityka.
Życie, druga strona najwyraźniej nie przyzwyczaiła się do tego jeszcze, że tutaj istnieje państwo podmiotowe, które no, może odegrywać pewną rolę w środkowej Europie, nawet bardzo znaczną rolę w środkowej Europie i w tym sensie jest konkurencyjne wobec Rosji.
Do tej podmiotowości też nie mogą się nasi zachodni sąsiedzi przyzwyczaić.
A to też prawda, no to jest po prostu taka tradycja. Oczywiście to się wyraża w zupełnie innych formach, ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to samo. My tą podmiotowość musimy umieć wywalczyć, bo jeżeli ktoś nie walczy o swoje interesy i jeżeli ktoś zgadza się na taką niepodmiotową pozycję, to pod każdym względem, nie tylko w sferze reputacyjnej, nie tylko w sferze godnościowej, ale pod każdym, także ekonomicznym względem, na tym straszliwie traci.
Mamy pewne historyczne szczęście, wybór Donalda Trumpa i to, że z Donaldem Trumpem jakoś wygląda na to, że dobrze się współpracuje z Donaldem Trumpem i jego administracją.
No niewątpliwie mielibyśmy bardzo poważne kłopoty, gdyby wybrana została pani Clinton, a jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, no to wiele spraw posuwa się do przodu.
Będzie były ten już Ford Trump w Polsce?
Tego nie wiem. Może nazwa jest nie najlepiej wymyślona. Natomiast wojska amerykańskie są w Polsce i sądzę, że będzie ich więcej. Chociaż nie ma w tej chwili powodu sądzić, że to będą jakieś wielkie siły, ale proszę pamiętać, że ich obecność tutaj już wyraźnie zwiększa nasze bezpieczeństwo. Tym bardziej, że nie będzie to obecność symboliczna.
To się zdecyduje też między innymi w czasie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj poznaliśmy skład nowego, właściwie nowo-starego rządu, czyli tych nowych ministrów. To już jest drużyna na wybory w 2019 roku?
No nie sądzę, żeby przed wyborami się jeszcze miało coś zmienić, ale tutaj jednak dobrze, że był premier w tej rozmowie, ale nie ma.
Kiedyś pan premier powiedział a i tak stosunkowo długo nie dzwonił do pana telefon. Myślałem, że prezes Prawa i Sprawiedliwości ma telefony co 5 minut, ale to widzę, los dziennikarzy jest taki, że muszą odbierać telefony.
Nie, są tacy politycy, do których telefon dzwonił nieustannie. Pamiętam, jak Beata Szydło siedziała na tym premierowskim miejscu, a ja poniżej, więc słyszałem jej telefony, to bez przerwy dzwonił. Ja jestem po prostu jakby troszkę inaczej skonstruowany.
Zaskoczył pana wynik pani premier Beaty Szydło?
To oczywiście był jeszcze lepszy niż sądziłem, ale byłem przekonany, że będzie bardzo dobry i uważałem, że jest w jej zasięgu pokonać Jerzego Buzka. No i pokonała go wyraźnie.
Kiedyś powiedział pan, że profesor Andrzej Nowak jest jedynym historykiem, który zna się na polityce, jakby od wewnątrz. Co to znaczy znać się na polityce?
To znaczy, tu chodzi o to, że Andrzej Nowak, niezależnie od jego tej wspaniałej historii Polski, ale to jest dzieło takie na pograniczu literatury i historii sensu stricto, bardzo wybitne dzieło, bardzo wybitnego intelektualisty, ale trzeba też i o tym pamiętać, napisał książki, które pokazują, że dobrze rozumie, na czym i potrafi przedstawić, na czym polega polityka naprawdę, jak bardzo jest nieprzewidywalna, jak bardzo często zmieniają się decyzje, jak bywają różnego rodzaju zaskoczenia, jak różne rozumowania wydawałoby się całkowicie logiczne, jednak okazują się zawodne. No, krótko mówiąc, ta książka o polskiej polityce wschodniej lat 18-21, tak chyba dokładnie tutaj zacytowałem ten tytuł, ale mogłem się troszeczkę pomylić, no jest po prostu znakomitą książką o polityce tak, jak ona wygląda naprawdę, nie w opisach, proszę wybaczyć, dziennikarzy i publicystów, ale realnie.
Ja pamiętam zdanie pana premiera, pana prezesa o tym, że wy kompletnie nic nie rozumiecie. To wypowiedziane tutaj w czasie po któryś wyborach i spotkań. Wy nie rozumiecie, na czym, czytając gazety, takie ma pan wrażenie i słuchając komentarzy publicystycznych?
No, panie redaktorze, jeszcze ciągle jestem w polityce, więc nie będę się narażał dziennikarzom. No.
Zbliża się kongres Polska Wielki Projekt. Od 10 lat trwa ten namysł nad Polską. W czasie tej edycji, czego pan się spodziewa? Czego pan się spodziewa po niepolitykach? Jaki może być ich wkład w to, co Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje Polakom?
No, bardzo poważny. Spodziewałem się, że będzie szereg wypowiedzi, pomysłów, analiz, które na przykład pomogą nam przygotować ten program, o którym mówiłem i który będzie też już bardzo niedługo później przygotowywany już też na różnego rodzaju konferencjach. To, proszę pamiętać, jest coś, co wyrosło z tych kongresów inteligenckich Solidarności. Ja uczestniczyłem wraz z grupą przyjaciół w przygotowaniu do Wielkiego Kongresu Polskiej Inteligencji, ale gdzieś koło 12 w nocy spasowałem, a moi przyjaciele pozostali do 3 w nocy i w ciągu tych 3 godzin bez mojego udziału wymyślili Polskę Wielki Projekt. I ja uznałem, że to jest dużo lepsze niż ten nasz partyjny pomysł, mimo że już przedtem te lokalne kongresy poza jednym okręgiem się odbyły i rzeczywiście to był znakomity pomysł, miał się odbywać we współpracy z moim świętej pamięci bratem, no ale on zginął, także w 2010 roku do tego kongresu nie doszło, a miało dojść i to na taką naprawdę dużą skalę. No ale od 2011 to funkcjonuje i to jest naprawdę bardzo pożyteczna inicjatywa zmierzająca właśnie do tego, żeby zastanowić się nad polskimi sprawami, ale nie z punktu widzenia jakichś politycznych rozgrywek, tylko czysto merytorycznie, w najróżniejszych dziedzinach, ale jednocześnie mówić także o naszym życiu duchowym. Ja na przykład znakomicie się sobie przypominam i bardzo mnie zainteresowały rozważania na temat polskiego mesjanizmu. Był kiedyś taki panel, bardzo ciekawy, w Bibliotece Rolniczej. Wyszedłem z niego zachwycony i tego rodzaju przedsięwzięć jest bardzo wiele. W tej chwili uczestniczą w tym także różnego rodzaju intelektualiści z zagranicy. Sądzę, że to jest bardzo ważne wydarzenie i jestem ogromnie wdzięczny tym, którzy to wymyślili. Tutaj no, muszę wspomnieć o Annie Bieleckiej i którzy to prowadzą. No, którzy założyli też w końcu fundację i ta instytucja, bo to już jest dzisiaj instytucja, można powiedzieć, się już uniezależniła całkowicie. I no, jest czymś, sądzę, w tej sferze jakiegoś takiego namysłu nad Polską, namysłu właśnie intelektualistów, uczonych, publicystów, najważniejszą w naszym kraju. To jest wielki sukces tych wszystkich, którzy się w to zaangażowali. No i dumny jestem z tego, że no, moja formacja polityczna no, też wzięła w tym znaczący udział, chociaż, żeby było jasne, to nigdy nie był kongres partyjny.
A jakie pytania zadaje Jarosław Kaczyński? Na jakie pytania poszukuje dzisiaj odpowiedzi?
No jest tych pytań bardzo wiele, ale ja z takich, które dzisiaj bardzo obchodzą społeczeństwo, to jest na przykład takie pytanie, co zrobić ze służbą zdrowia, żeby te wszystkie mankamenty, które rzeczywiście dzisiaj są poważne, bardzo poważne, można było stosunkowo szybko usunąć. Jaka koncepcja jest tutaj słuszna? Są różne, ja nie będę ich w tej chwili tutaj przedstawiał, ale no, co uczynić, czy iść drobnymi krokami, czy wielką reformą, no krótko mówiąc, bo to jest bardzo ważne. Dzisiaj jest to bolączka odczuwana rzeczywiście przez bardzo wielu i my po prostu mamy w kolejnej kadencji obowiązek ten problem rozwiązać. Nie tylko w ten sposób, że dojdziemy do tych 6% PKB na służbę zdrowia, bo to samo przejść nie załatwi. Dosypywanie pieniędzy no, niekoniecznie musi służyć dobru pacjentów, może służyć na przykład budowaniu różnych fortun wokół służby zdrowia, ale nie o to nam chodzi. No, trzeba się tutaj coś, że tak powiem, przełamać, ale nie chcę się wypowiadać w sprawach, o których nie jestem specjalistą, a poza tym no w ogóle byłoby to w tej chwili przedwczesne. Ale to jest takie pytanie super ważne, które w tej chwili stoi przed Polakami. Ale z tych pytań jest naprawdę mnóstwo, no bo my mamy w tej chwili duże szanse rozwojowe, ale mamy też różnego rodzaju problemy związane na przykład z dzisiejszym kształtem świata, takim kształtem, który jest dużo, dużo lepszy niż ten, który był kiedyś, ale ten kształt powoduje też, że różne rzeczy są nieporównanie trudniejsze niż kiedyś. Na przykład dzisiaj nie można nikogo zmusić, żeby był w Polsce i to bardzo dobrze, trzeba go do tego zachęcić, nawet jeżeli ma jakieś wspaniałe oferty z zewnątrz. No i to jest coś, o czym naprawdę warto rozmawiać.
To jeszcze dwa tylko pytania. Co najbardziej niepokoi Jarosława Kaczyńskiego?
No mnie niepokoi w wielkiej mierze sytuacja międzynarodowa, bo ona naprawdę jest pełna takich punktów, gdzie może się coś poważnego wydarzyć z bardzo daleko idącymi konsekwencjami, które nawet jeżeli bezpośrednio Polski nie dotkną, to na pewno poprzez inny mechanizm, właśnie głównie gospodarcze, uderzą też w nasz kraj. A poza tym no, niepokoi mnie kształt polskiego życia publicznego, który od 2005 roku zmienia się konsekwentnie w coraz gorszym kierunku. I przedtem też był daleki od ideału, ale jednak no, to, co się zaczęło wyprawiać od momentu, w którym pewna grupa nie zrealizowała swoich planów i z polityki jakiejś tam dyskusji, gorszej, lepszej, czasem agresywnej, ale jednak dyskusji, przeszła na politykę prowadzenia w istocie wojny ze swoimi przeciwnikami, w istocie odrzucania demokracji, no bo jeżeli ktoś twierdzi, że jakaś formacja, która zdobyła większość w wyborach, praktycznie nie ma prawa rządzić i powinna być anihilowana, no to w gruncie rzeczy odrzuca demokrację. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś na przykład w Anglii mówi, no jak my dojdziemy do władzy, to już wtedy więcej tam konserwatyści nie dojdą, jeszcze ich pozamykamy do więzienia i tak dalej. A coś takiego w Polsce dzisiaj się dzieje i skądinąd nie ma na to jakiejś poważnej reakcji, także w Unii Europejskiej. To też jest skądinąd dość zdumiewające. To jest bardzo niepokojące, no ale na to jest jedno lekarstwo. No, władza Prawa i Sprawiedliwości, no bo my jesteśmy formacją, która nie kwestionuje prawa innych do tego, żeby działać w polityce, nie kwestionuje też ich ewentualnego prawa do przejmowania władzy. No, można to zresztą zobaczyć w samorządach, przecież wygrali w dużej części samorządów wojewódzkich i no, w prawie wszystkich większych miastach ich rządzą, nikt im tego przecież nie odmawia, ani nie przygotowuje się do tego, żeby im to zabrać. No, krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, która naprawdę bardzo, bardzo niepokoi, bo no, bardzo bym chciał, żeby w Polsce była normalna dyskusja polityczna, żeby nie opisywano rzeczywistości na zasadzie kontrfaktycznej, no bo twierdzenie, że w Polsce jest jakieś zagrożenie demokracji, czy że jedna strona, jak to tu stwierdzi, ma olbrzymią przewagę w mediach, no to jest kompletna bzdura, to właśnie tamta strona ma przewagę w mediach. To jest ciągle na tej zasadzie, że ktoś kogoś wywrócił i kopie i jednocześnie wrzeszczy na pomoc. No to z taką sytuacją mamy do czynienia od 2005 roku, właściwie bez przerwy i powtarzam to, się nie cofa, tylko pogłębia. I to jest no, bardzo, bardzo niepokojące.
A kto niesie sztandar wolności w Polsce?
Prawo i Sprawiedliwość, i to nie tylko w Polsce, ale także w Europie, bo niestety tej wolności w Europie jest coraz mniej, zabijają poprawność polityczna, która już zaczyna się zmieniać także w system ograniczeń administracyjnych i także prawnokarnych.
Radość, co sprawia, albo przyjemność panu premierowi w ostatnim czasie, co jest...
No cóż, no to moment, w którym wychodziłem, żeby ogłosić, że wygraliśmy wybory, to na pewno był moment wielkiej radości. Chciałbym go za parę miesięcy przeżyć jeszcze raz, ale poza tym to bardzo wiele różnych rzeczy sprawia mi radość. Począwszy od takich spraw bardzo ważnych, jak na przykład wiadomości o polskich sukcesach w różnych dziedzinach, a skończywszy na mruczeniu kota.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.